Myślałem sobie nad tym, że nie dokończyliśmy ostatnio i tak stwierdziłem, że jednak trochę będziemy bardziej wyrywkowo to omawiać, żeby się mieścić. Niemniej jeszcze dwa zdania uzupełnienia do ostatniej katechezy o tym Nikodemie, bo właściwie można powiedzieć, skończyliśmy przed najważniejszym punktem. Doszliśmy do tego momentu, 16 werset 3 rozdziału, świętego Jana oczywiście. Doszliśmy do tego momentu, gdzie Jezus mówi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. To jest właściwie serce Ewangelii. To cały czas oczywiście patrzymy na to w kontekście tej rozmowy z Nikodemem, gdzie Jezus podprowadza, prawda, Nikodema, mówi mu, że musi się narodzić na nowo, że musi tak jakby napełnić się Duchem, że potrzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. I wtedy mówi, po co mamy Go wywyższyć, po co potrzeba, żeby Go wywyższono? Po to, żeby każdy miał życie wieczne. Czyli Pan Bóg nie potępia świata, ale daje mu życie wieczne przez Chrystusa. I tu czasami tak mówi, tak się mówi, prawda? Pan Bóg mi zesłał tu to nieszczęście, to nieszczęście, ten krzyżyk, tamten krzyżyk. Pan Bóg nam nie zesłał niczego poza Synem Bożym, poza Chrystusem, który nas wspomaga, który nas umacnia, który nas prowadzi do życia wiecznego. To jest to jedno zdanie. I później Jezus tłumaczy, jeszcze można sobie to w domu przeczytać. Mówi o światłości. I co się dzieje dalej z Nikodemem? Nikodem znika. Znika w cieniu. Znika w nocy. Zwracam na to uwagę, bo tu właściwie to opowiadanie kończy się na 21 wersecie. Ta światłość, ta ciemność. I właściwie o Nikodemie już nie ma mowy. Jezus to mówi i Nikodem gdzieś odszedł. Nie było jakiegoś efektu. Później, tak jak powiedziałem, spotykamy Nikodema, kiedy wstawia się przed Sanhedrynem, kiedy później po śmierci Jezusa przychodzi po jego ciało. Ale tutaj Nikodem znika w nocy. Przyjął, posłuchał. Nie wiemy, czy wprowadził w życie, czy nie. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo zupełnie inne będzie odejście Samarytanki, o której już za chwilę. Samarytanka zostawi dzban. Ten dzban był takim symbolem wyższości nad Jezusem, bo Jezus nie miał czerpaka, za chwilę do tego dojdziemy, i poszła do swoich bliźnich, do swoich ziomków z miasta mówić, że oto kogoś spotkał, a Nikodem znika. Trudno jest nawrócić teologa, także to jest to, co można sobie wziąć do serca. Dobrze, i wędrujemy już do 4 rozdziału, kolejne spotkanie z Jezusem, rozmowa z Samarytanką. Doskonale to znamy. Ja spróbuję naświetlić kilka punktów, żeby sobie uzmysłowić kontekst i tak jakby umieścić to w kontekście całej Ewangelii. Bo tak jak mówiliśmy na początku, mamy powołanie 5 uczniów, później Chrystus dokonuje cudu w Kanie Galilejskiej, gdzie uwierzyli w Niego Jego uczniowie, później idzie do Jerozolimy i mówi, to ja jestem świątynią, prawda? Zburzcie tą świątynię, a w 3 dni ją odbuduję na nowo. I później tak jakby spotyka się z Nikodemem i teraz spotyka się z Samarytanką. Gdy Jezus dowiedział się, że do faryzeuszów dotarła wiadomość, iż gromadzi więcej uczniów i częściej chrzci aniżeli Jan, chociaż nie on sam chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i udał się znowu do Galilei. Musiał przejść przez Samarię. I tutaj nam się przypomina od razu nasza mapa Ziemi Świętej. U góry Galilea z Jeziorem Galilejskim, z Nazaretem, z Kafarnaum, z Kaną Galilejską. Po środku Samaria i na dole Judea z Jerozolimą, z największym, najbardziej centralnym miejscem dla Żydów, dla Pisma Świętego. I teraz, dlaczego tak jakby musiał przejść przez Samarię? I od razu może powiem, dlaczego tutaj zaraz Jan doda, że Żydzi nie lubili się z Samarytanami. Dlatego, że kiedy po śmierci Salomona w 930 roku przed Chrystusem Królestwo Izraela podzieliło się na dwie części, na Królestwo Północne i Południowe, to Północne Królestwo w 722 roku zostało najechane przez Asyryjczyków i zdobyte. Asyryjczycy uprowadzili Izraelitów z północy do niewoli asyryjskiej i na ich miejsce sprowadzili z Asyrii innych ludzi, których osiedlili w Samarii, czyli w tej środkowej części. I stąd Żydzi nie uznają Samarytana, Samarytanie nie uznają Żydów. Żydzi ich uznają za obcych, chociaż Samarytanie przyjmują pięcioksiąg Mojżesza, tak jakby przyjmują część tej religii żydowskiej. Niemniej mają swoje miejsce kultu, jest to góra Garizim i po prostu nie lubią się. Nie lubią się z tych względów pewnie historycznych, wiadomo. Jak ktoś się od początku nie lubi, to później przez lata może ta nienawiść tak narosnąć, że niemalże się będą zabijać. Tak? To będzie ważne w kontekście tego dzisiejszego opowiadania. A więc skoro Jezus idzie z Galilei, załóżmy, nie wiem, z Kafarnaum, powiedzmy tam, gdzie mieszkał w domu Piotra, do Jerozolimy, no to siłą rzeczy musi przejść przez Samarię. Mógłby przejść tak jakby z drugiej strony, przechodząc przez Jordan, przez krainę Dekapolu, ale zwyczajowa droga prowadziła przez Samarię. I teraz, co się dzieje w tej Samarii? Przybył do miejscowości samarytańskiej, zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to około godziny 6. Musimy sobie zdać sprawę, że Jan, który to pisze, i czytelnicy w ogóle Janowej Ewangelii, czy w ogóle Żydzi, do których dotarła dobra nowina o Jezusie, to tak jakby postrzegają, tak samo jak my zresztą, Jezusa w kontekście Starego Testamentu. On jest wypełnieniem proroctw. I tak samo te wydarzenia wszystkie, które dokonane zostały w Ewangelii, mają też swój kontekst starotestamentalny. To nie jest przypadek, że teraz nagle Jezus przychodzi do studni i sobie siada, bo jest zmęczony. Otóż studnia to było centralne miejsce. My dzisiaj mamy wodę wszędzie. Kran jest woda. W Izraelu po prostu kto ma studnię, ten ma życie. Może w Samarii tego aż tak nie widać, ale już w Judei, która jest krainą pustynną, jak przechodzą karawany, no to po prostu tam, gdzie jest woda, tam jest wszystko. Było takie plemię Nabatejczyków, którzy prowadzili karawany aż z Indii i dorobili się ogromnego majątku, o czym może świadczyć chociażby do dzisiaj ruiny Petry w Jordanii. Wspaniałe budowle, wspaniały majątek. Dzięki czemu? Dzięki temu, że po prostu wiedzieli, gdzie są studnie. I tak mieli ułożony szlak swoich karawan, że właściwie w pewnym momencie dziejów oni przejęli wszystkie zyski z przewozu różnych towarów, bo oni potrafili podróżować od studni do studni ukrytej. Za zdradzenie tej studni groziło oczywiście śmierć takiemu pobratymcowi. Tak więc ta studnia jest czymś bardzo znaczącym. Przy tej studni gromadzili się pasterze, żeby napoić swoje trzody. Do tej studni się szło po wodę, przynoszono ją do domu, ale też przy tej studni zawierano małżeństwa, to znaczy nie konkretnie, ale poznawano się wzajemnie, no bo wiadomo, przychodzą, poją, rozmawiają i tak dalej i później wracają i później z czasem zostają mężem i żoną. Mam tu na myśli trzy konkretne rzeczy. Przede wszystkim Abraham w pewnym momencie wysłał swojego sługę po to, żeby wrócił do jego kraju i odnalazł żonę dla jego syna Izaaka. I ten sługa przyszedł do studni i mówi: Panie Boże, no już mi się nie chce chodzić. Spraw, żeby ta kobieta, która tu przyjdzie, żeby to była właśnie ta. I to była ta. Przyszła Rebeka i ona stała się żoną Izaaka, syna Abrahama. To jest 24 rozdział Księgi Rodzaju. W 29 Jakub przychodzi do studni i kogo tam spotyka? Swoją przyszłą żonę Rachelę. Poznaje ją, jak ona wspaniała, napoiła jego bydło i poszli do domu i poprosił Labana o jej rękę. On mówi: o, to trzeba 7 lat popracować. No, popracował te 7 lat, no musiał być nieźle zakochany. No i jak te 7 lat popracował, to Laban mówi: wiesz co, ale ja mam starszą córkę, Leę. To nie wypada, żeby ta młodsza przez starszą wychodziła za mąż. To weź sobie Leę. No co miał Jakub zrobić? Wziął Leę, no ale mówi: ja jednak chcę Rachelę. No to jeszcze 7 lat. Rzeczywiście, jeszcze 7 lat i dopiero wtedy tą Rachelę. Zresztą Rachela, córka, synowie Racheli to jest Józef, dlatego ten Jakub go tak później bardzo miłował, prawda? Ten Józef, który został prowadzony do Egiptu. Józef i Beniamin. Beniamin był najmłodszy, stąd my mówimy też dzisiaj, że Beniaminek w lidze na przykład piłkarskiej, Beniaminek, czyli ten, który dopiero wchodził. Jakie jeszcze wydarzenie? Mojżesz, kiedy przychodzi, kiedy ucieka z Egiptu, to już Księga Wyjścia, ucieka z Egiptu i przychodzi do studni i tam widzi, że same dziewczyny przyszły napoić trzodę i jacyś pasterze przyszli i nie chcieli pozwolić. No to Mojżesz ich odgonił i wtedy jego teść, późniejszy Jetro, dał mu jedną z tych córek za żonę. Prawda? Także tak jakby ta studnia to jest znowu symbol, może nie tyle małżeństwa, ale takiego poznania. To, co mówiliśmy, że Kana Galilejska, Chrystus bierze za żonę swój lud, tak samo i tutaj dokona się takie, takie pewne, tak jakby pewien krok ku temu dopełnieniu małżeństwa Chrystusa ze swoim ludem. Oczywiście w sposób symboliczny. I teraz co tu mam jeszcze tak powiedziane, czego nie możemy opuścić, mimo tego, że staramy się opuszczać wiele rzeczy? Aha, to jest w kontekście, tam znajdowała się studnia Jakuba, także ja nie na darmo mówię o tych patriarchach. To jest w kontekście tych patriarchów, do których zresztą się za chwilę odwoła ta kobieta z Samarii. Jezus zmęczony, usiadł, po prostu to jest takie piękne pokazanie, że Jezus po prostu jest zmęczony, że On przyjmuje to nasze człowieczeństwo nie tylko wtedy, kiedy jest miło i przyjemnie, prawda, kiedy zapraszają na ucztę w Kanie Galilejskiej, ale też w tych takich zwyczajnych rzeczach, no po prostu chłop szedł i się zmęczył. Ale proszę zwrócić uwagę, a było to około godziny 6, to jest bardzo znaczące. O 6 godzinie dnia oczywiście, bo dzień liczy się od wschodu słońca, noc dzieli się na 4 straże, które się zmieniają w czasie nocy, a dzień dzieli się od wschodu do zachodu. I 6 godzina dnia to jest mniej więcej południe, prawda? To można powiedzieć 6 godzin różnicy między czasem tam, a czasem dzisiejszym. Ale to tak nie liczono, że 6 godzin, tylko po prostu 6 rano słońce wschodziło. Wiadomo, zimą ta 6 rano, ta pierwsza godzina dnia była później, latem wcześniej, czyli 6 godzina dnia południe. Czemu to jest znaczące? Otóż dlatego, że nikt normalny w południe nie przychodził do studni. Proszę sobie wyobrazić, gorąco, upał, w południe kto może to się chowa, albo pod drzewo. Dlatego Jezus chwilę wcześniej w 1 rozdziale mówi: widziałem Cię, Natanaelu, pod drzewem figowym, prawda? Drzewo dawało cień. Albo gdzieś tam się chowa do powiedzmy do groty, do domu, czy gdziekolwiek indziej, ale nikt nie chodzi po wodę. Po wodę chodzi się skoro świta, albo nawet jeszcze przed świtem. W południe wszyscy odpoczywają. Czyli co to automatycznie sugeruje? To, że kobieta, która za chwilę nam się pojawi w narracji, przyszła w południe, bo nie chciała nikogo spotkać. Nie chciała nikogo spotkać. Ona po prostu przyszła, bo wiedziała, że w południe tam nikogo nie będzie. Jakie jej zdziwienie, kiedy to oto siedzi sobie przy tej studni Pan Jezus. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego nikogo nie chciała spotkać. Zresztą sam Jezus nam to powie. Ale idźmy dalej. 7 werset. Nadeszła wtedy kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: daj mi się napić. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak: jakże ty, będąc Żydem, możesz prosić mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. I teraz proszę sobie wyobrazić tą sytuację. Ja może już wybiegnę trochę naprzód, żeby tak jakby spróbować naświetlić, czemu ta kobieta przyszła o tej porze, czemu nie chciała nikogo spotkać. Otóż na zakończenie dialogu z Jezusem, to pewnie dobrze wiemy, Jezus mówi do niej: idź i przyprowadź tu swojego męża. Ona mówi: nie mam męża. I Jezus mówi: rzeczywiście nie masz męża, miałaś bowiem 5 mężów. A więc można z tego tak jakby wnioskować, że kobieta ta miała 5 mężów, nie w znaczeniu, że była 5 razy zamężna, ale po prostu prowadziła dosyć moralnie dwuznaczne życie. I pewnie w mieście była z tego znana, pewnie ją wyśmiewali, pewnie obawiała się, że przyjdzie, będą koleżanki, bo chodzenie po wodę to było zadanie kobiety w Izraelu. To była kobieta, która chodziła po wodę. I teraz dlatego jest takie znaczące na przykład to, że Pan Jezus kiedy w Ewangelii Świętego Marka, kiedy mówi do apostołów: idźcie, przygotujcie mi ucztę, oczywiście przed ucztą paschalną, na zakończenie jego działalności, to mówi: spotkacie mężczyznę niosącego dzban z wodą. To było coś dziwnego, bo zazwyczaj to kobiety nosiły tą wodę. I teraz niektórzy mówią, że być może tak jakby ten, który niósł wodę, mieszkał we wspólnocie Esseńczyków. Esseńczycy to była taka, tak jak faryzeusze, saduceusze, jedno z tak jakby odmian judaizmu, można powiedzieć sekt w łonie judaizmu, którzy później osiedlili się w Qumran. I tam byli sami mężczyźni. Oni trudnili się przepisywaniem przede wszystkim Pisma Świętego, z tego żyli, ale też bardzo wiernie zachowywali zwyczaje, obmycia, wszystkie te inne rzeczy. I być może właśnie oni mieli dom też w Jerozolimie i dlatego Jezus mówił, że właśnie spotkacie mężczyzny niosącego dzban z wodą. To jest oczywiście tylko przypuszczenie, ale tak jakby proszę na to zwrócić uwagę, bo to nie było coś zwyczajnego. Zazwyczaj kobieta chodziła po wodę. I teraz wracamy do naszej Samarytanki. Czyli można powiedzieć, że no, życie miała dosyć bujne, życie, którego się pewnie wstydziła, pewnie była niesamowicie poraniona, prawda, bo jak tyle związków, tyle różnych przygód, to, no, to nie pozostawia to bez, tak jakby bez, nie pozostaje bez śladu w sercu. I ona przychodzi z banem, tak? Przychodzi z czerpakiem, no to jest naturalne. Skoro chce wodę, to musi jakoś do czegoś tą wodę naleć. I teraz pierwsza rzecz to taka, że ona się dziwi, że jakże ty, będąc Żydem, możesz prosić mnie, Samarytankę, o wodę, ale w ogóle ona się dziwi, jak Jezus mógł się do niej odezwać. Bo my dzisiaj mówimy do siebie, ale jak popatrzy się na tak jakby świat żydowski z czasów Pana Jezusa, to było niemalże nie do pomyślenia, żeby mężczyzna odezwał się do kobiety obcej, prawda, na tej zasadzie, że sobie siedzi i podejmują pogawędkę. Do dzisiaj, jak są wesela, to jest taki niesamowity widok. Zresztą to było widać też w Skrzypku na dachu, że chłopy w jednej sali, prawda, tam tańcują ze sobą, a kobietki w drugiej sali. Tak samo było pewnie na weselu w Kanie Galilejskiej. Dlatego Matka Jezusa przyszła do Niego i powiedziała mu, prawda? Pewnie byli w osobnych salach. I tutaj to jest tak jakby to samo. Jezus tak jakby jest mężczyzną, znaczy tak jakby, no jest mężczyzną, a ona jest kobietą. I samo to, że On się do niej zwraca. Po drugie, że będąc Żydem, zwraca się do Samarytanki. I teraz proszę sobie tak jakby popatrzeć na to od strony Jezusa. Czemu On tam się zatrzymuje? No bo jest zmęczony, można powiedzieć, prawda? Ale zwróćcie uwagę, tak jakby robi miejsce dla tego, co się za chwilę dokona. Odsyła uczniów. Gdyby tam byli uczniowie, to ta kobieta pewnie by nie podeszła. Prawda? Proszę sobie wyobrazić, 12 chłopów sobie siedzą, prawda? Nie wiem, czy tam wędki mają, czy kije, czy cokolwiek innego. Wokół studni nagle kobietka idzie, patrzy, no to by uciekła. A Jezus tak jakby przygotowuje tą całą scenerię. On sobie usiadł, zmęczony, po ludzku, chłopaki, idźcie coś tam do miasta, bo jesteśmy głodni, nie mamy pokarmu. Zobaczymy, że wcale jemu ten pokarm nie będzie potrzebny za chwilę na końcu tej przypowieści. I przygotowuje to po co? Po to, żeby pokazać, jaki jest cel Jego przyjścia na ziemię. Celem Jego przyjścia na ziemię jest to, żeby, tak jak widzimy przy tej studni, żeby poślubić tą ludzkość w tym znaczeniu takim, że żeby wydać się za tą ludzkość i żeby tak jakby doprowadzić do pojednania. Pojednania między, nie wiem, mężczyznami i kobietami, między Żydami i Samarytankami. Żeby przekroczyć te wszystkie bariery i granice związane z wyznaniem, z prawem, ze zwyczajami, prawda? I wreszcie, żeby tak jakby też przekroczyć i doprowadzić do pojednania tej kobiety z samą sobą i z innymi, co za chwilę się stanie faktem. Ona jest poraniona, to jest kobieta, która się chowa, która unika ludzi. Za chwilę się to wszystko zupełnie zmieni. I taki jest cel Pana Jezusa. I proszę tak jakby zwrócić uwagę, że Jezus podchodzi do tej kobiety, czy tam sobie siedzi i zwraca się do niej, ona robi takie oczy, ale widzi swoją przewagę, bo mówi tak, no jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, prawda, ale ona ma co? Ma czerpak, Jezus nie ma. I za chwilę to się przyda nam w narracji, bo co się dzieje dalej? To jest dziewiąty werset, kobieta, jakże ty, Żyd, możesz prosić mnie, Samarytankę, o wodę, Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami, delikatnie mówiąc. I dziesiąty werset, na jej słowa Jezus odpowiedział, o gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Kobieta zawołała wtedy, Panie, przecież ty nawet nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody. Popatrzcie, kobieta tutaj nie daje się zbić z tropu, bo Jezus mówi tak, o gdybyś wiedziała, kim jest ten, który mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. A ona mówi, no dobra, ty mnie tu nie czaruj, bo nie masz nawet czym tej wody nabrać. Tak jakby pokazuje tu swoją wyższość. Ja mam ten czerpak, a ty proszę, no i jak tu, nie? Z szyderstwem troszkę, czy pewnie z takim... To jest tak, jak ktoś jest zraniony i nie chce tego pokazać, to w co się ubiera? Ubiera się w taką pewność siebie, w takie szyderstwo, w taki cynizm czasami, prawda? To tak jest czasami jak, nie wiem, w szkole załóżmy, młodzież, gdzieś tam ktoś taki bardzo pokazuje siebie, chce się zaznaczyć w ten negatywny sposób, to na 90% można być pewny, że albo coś w domu jest nie w porządku, albo ten dzieciak coś przeżywa, bo po prostu on krzyczy, zauważ mnie, prawda? Ja nie chcę pokazać swojego serca, nie chcę pokazać tego, co we mnie, dlatego ubieram się w taką szatę, powiedzmy, cynizmu, czy takiej złośliwości. Ale jak tak jakby do tego człowieka się podejdzie, jak się z nim porozmawia już sam na sam, nagle się okazuje, że to jest tylko coś zewnętrznego. I tu mamy to samo. Ta kobieta mówi, haha, przecież ty nawet nie masz czym tej wody nabrać. A dałby ci wody żywej. Czym jest ta woda żywa? No woda żywa to jest źródło, prawda? To jest strumień. Kopie się strumień, to było określenie wody żywej. Oczywiście Jezus ma na myśli inną wodę żywą, do której za chwilę dojdziemy. Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, co mówiłem wczoraj na kazaniu, że Jezus tak jakby zwraca uwagę, że to On daje. Że On z jednej strony prosi, to jest ten paradoks. On mówi, prosi, a czy ona mu da się napić? Nie, do tego w ogóle nie dojdzie. Zwróćcie uwagę, że tak jakby Jezus pokazuje, tak się upokarza, że nie chce przyjść i powiedzieć teraz Deus ex machina, prawda? Kobieto, ja tu przychodzę, jestem Mesjaszem, idź po swoich tam znajomych i robimy zadymę. Jezus po prostu pozwala, tak jakby w pokorze swojej, poczuć jej wyższość, żeby ona nie czuła, że jest tak zdominowana, prawda? To jest też niesamowita umiejętność kogoś, kto jest Mesjaszem, żeby przyszedł i nie zniewolić człowieka. I to jest właściwie cały paradoks Pana Boga. Pan Bóg nie chce nas nigdy zniewolić. Nie chce, że tak powiem, łapy położyć na nas i teraz róbcie, co ja wam każę. On chce nas zawsze prowadzić. Dlatego nie mówi o sobie jako pasterz, nie wiem, bydła, krów czy czegokolwiek innego, bo ten pasterz idzie z tyłu i te krowy pogania. Jezus mówi o sobie jako pasterz owiec, bo pasterz ewentualnie zagra na fujarce, a owce idą za nim, prawda? On nawet nie sprawdza, one idą za nim i to jest właśnie Chrystus. I teraz ta kobieta pokazuje swoją wyższość, mówi, to ja mam czerpak, a nie ty. Jak więc chcesz dać mi wody? Czyżbyś był większy od ojca naszego Jakuba? Nawet on tu przychodził, on tu czerpał wodę. Tak jakby pokazuje na swoją tradycję, dowartościowuje się, mówi, ja nie jestem byle kim. Moim ojcem, w znaczeniu pochodzę tam, powiedzmy, z pokolenia Jakuba, to on tą studnię wybudował, jestem kimś poważnym i wielkim. I teraz, co Jezus mówi na to? Wówczas Jezus oznajmił jej, każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. To natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Gdybyśmy popatrzyli na Stary Testament i przejrzeli go pod kątem wody, to też byśmy mnóstwo wspaniałych rzeczy odnaleźli. Ja powiem tylko o jednej. Wodę, którą Mojżesz wyprowadza ze skały. Pustynia idą, narzekają, jak to mają w zwyczaju, zresztą jak to ma w zwyczaju każdy z nas, i teraz mówią, daj nam się napić. A Mojżesz laską uderzył w skałę i wypłynęła z niej woda. I czemu ten przykład przywołuję? Bo Chrystus za chwilę w Ewangelii świętego Jana odniesie się do tej sytuacji i powie, że wypłynęło strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza, a mówił to o duchu, którego otrzymali. I teraz tak jakby ta woda na pustyni jest zapowiedzią strumieni Ducha Świętego, które ożywiają człowieka. A skąd ten Duch Święty wypłynął? Kiedy przebito Jezusowi włócznią bok, wypłynęła krew i woda. Wypłynęła ta krew, w której jest życie. Które jest życie, które otrzymują wierzący w Chrystusa. I stąd tak jakby Jezus tutaj do tego się odnosi. Ta woda ma moc życiodajną. Nie na tej zasadzie, że człowiek się raz napije i już więcej nie pragnie, bo tak można by powiedzieć, prawda? Daj mi tą wodę, raz się napiję, więcej nie pragnę. Nie, Chrystus mówi w innym kontekście. Mówi, człowieku, ja dam ci coś, co będzie zaspokajało twoje najbardziej skryte pragnienia. Będziesz mógł to zawsze zaspokoić, bo dam ci wodę, poprzez którą otrzymasz życie, a ta woda symbolizuje Ducha Świętego. I w tym kontekście tak jakby widzimy tą sytuację. Chrystus obiecuje wodę, dzięki której człowiek będzie mógł napełnić i wypełnić wszystkie swoje najbardziej skryte pragnienia. Bo to nie jest tak, że my teraz się napijemy i już nie będziemy pragnąć. To, co święty Augustyn mówi, Panie Boże, im bardziej Cię poznaję, tym więcej pragnę. A im więcej pragnę, tym bardziej chcę Cię poznawać. I do tego Chrystus zaprasza i zachęca i mówi, że On przynosi ten dar, tej wody żywej, którą jest Duch Święty, po to, by człowiek zawsze mógł odnaleźć to źródło, u którego może się napić, umocnić, orzeźwić i iść dalej. A jak znowu zapragnie, będzie mógł wrócić i to będzie nieustannie. Oczywiście tak tego nie rozumie jeszcze Samarytanka, bo ona owszem, tak jakby zafascynowała się już tym i poprosiła w 15 wersecie: Panie, daj mi takiej wody, ale nie dlatego, żebym, powiedzmy, nie wiem, jakaś tutaj wielka teologiczna interpretacja czy fascynacja, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać. Czyli ona jeszcze cały czas już, powiedzmy, coś świta, prawda? Tak jakby już się zmienia jej nastawienie, ale patrz na tym poziomie fizycznym, tak sobie myśli, aha, wodę, aha, tu studnia Jakuba, tutaj jest jakiś Żyd, który siedzi sobie, mówi o wodzie żywej. No to ja już nie będę musiała tu przychodzić, z tym czerpakiem chodzić, będę miała spokój, prawda? Na razie w ten sposób jeszcze patrzy, ale proszę tak jakby nie patrzeć tam krzywym okiem na tą Samarytankę, bo to jest postawa każdego i każdej z nas. Proszę zwrócić uwagę, ile my razy, prawda, Pana Jezusa tak jakby zaprzęgamy, czy prosimy do takich naszych: Panie Boże, no żebym tutaj zdał ten egzamin, prawda, żebym już nie musiał się uczyć. Nie? To jest tak jak z tą Samarytanką, żebym już nie musiała przychodzić czerpać. Chrystus chce nam dać coś dużo, dużo większego. Jezus więc polecił jej: idź zawołaj swojego męża i przyjdź się tutaj. Ona zaś odparła: nie mam męża. Na co Jezus rzekł: słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś ich bowiem pięciu, a i ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Ty powiedziałaś prawdziwie. Wtedy kobieta zawołała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. I teraz proszę zwrócić uwagę znowu na delikatność Pana Jezusa. On nie potępia jej, nie mówi, nie krzyczy, tylko po prostu tak jakby wie, o co chodzi i mówi: idź i poproś swojego męża. I ona w pewnym momencie dochodzi do tej prawdy: nie mam męża. I Jezus wtedy jej tak jakby pokazuje tą jej całą sytuację. I znowu, tak jakby kolejny krok wprowadza ją w tą głębszą zażyłość, w to głębsze zrozumienie i widzimy, że już kobieta tak jakby już nie, że ja mam czerpak, a ty nie masz, tylko tak jakby zaczyna zastanawiać się, już grunt przygotowany i mówi: prawdę powiedziałeś, czy ty jesteś prorokiem? I teraz taki dialog związany z czcią. Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze, wy zaś twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy Go czcić, znajduje się w Jerozolimie. Jezus jej odrzekł: wierz mi, kobieto, oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w duchu i prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Pomiędzy Żydami i Samarytanami cały czas był spór o to, gdzie należy czcić Pana Boga. Oni czcili na górze Garizim, a Żydzi czcili przede wszystkim w Jerozolimie. Tam była centralna świątynia, tam składano ofiary. I tak jakby Chrystus mówi, że przyjdzie taki moment, kiedy ani tu nie będzie się oddawało czci Bogu, bo Garizim będzie splądrowany, Jerozolima będzie zniszczona. Prawdziwi czciciele oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie. I teraz to można sobie tak pomyśleć: aha, Pan Bóg mówi, tutaj nie ma świątyni, nie ma czegoś, to ja sobie teraz, prawda, bezpośrednie połączenie z Panem Bogiem, nie potrzebuję żadnej świątyni, niczego. Ale teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, że Jezus, kiedy mówi w duchu, to odnosi się do Ducha Świętego. A kiedy mówi w prawdzie, to za chwilę w Ewangelii Świętego mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli tak jakby Ojcu oddaje się cześć przez Jezusa w Duchu Świętym. Tak jakby poznając Chrystusa, można dojść do tego, jak czcić właściwie Boga Ojca. To, co mówiliśmy sobie dzisiaj na kazaniu, prawda? Że żeby tak jakby spełniać przykazania z pierwszej tablicy dekalogu, te związane z Panem Bogiem, to trzeba iść za Jezusem, trzeba w Niego się wpatrywać. Nie można zostać w miejscu. Dzisiaj było o tym bogatym młodzieńcu, prawda? Jezus mówi: zachowuj przykazania. I powiedział o przykazaniach z drugiej tablicy: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czci ojca i matkę swoją. To mogą robić wszyscy, nawet niewierzący. I to ten człowiek robił. I Jezus mu powiedział, jeżeli to robisz, dzięki Bogu, ale chodź za mną. I to jest to. Trzeba popatrzeć, wpatrzeć się w Jezusa i w Nim tak jakby właściwie odkryć, dzięki Duchowi Świętemu, jak oddawać cześć Bogu Ojcu. Czyli, krótko mówiąc, jak żyć, żeby pełnić wolę Bożą. I to jest takie oczywiście enigmatyczne do przemyślenia, ale na to jakoś tak zwracam uwagę, że tu nie chodzi o to, czy w tym budynku, czy w tamtym, ale po prostu pójść za Chrystusem, który człowieka prowadzi. To jest początek jego wędrówki. Za chwilę zobaczymy, on będzie uzdrawiał, on przybędzie na święta, w czasie tych świąt też będzie dokonywał cudów, będzie tak jakby posługiwał się tą świąteczną atmosferą i zwyczajami, jak chociażby w czasie święta namiotów, to będziemy sobie jeszcze mówić, i będzie uczył, jak właściwie oddawać cześć Panu Bogu. Wreszcie zaprowadzi uczniów na ostatnią wieczerzę i będą oni świadkami Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I później pośle na nich Ducha Świętego. Tak więc to jest to wskazanie na początku, że prawdziwi czciciele oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w duchu i prawdzie. Wtedy kobieta odparła: wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus, i gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus jej oznajmił: to ja Nim jestem, ja, który mówię do Ciebie. Popatrzcie, po kolei kobieta odkrywa, dochodzi do tego, że ma przyjść Mesjasz, Jezus mówi: to ja Nim jestem. I teraz akcja się zatrzymuje, bo wracają uczniowie. Wiadomo, jak to mężczyźni, prawda, jak słoń w składzie porcelany, no wszystko psują, tak, można by powiedzieć. Bo w tym czasie wrócili uczniowie i zdziwili się, że rozmawiał z kobietą. To tak jakby potwierdza te pierwotne obserwacje. Oni przychodzą jako Żydzi, patrzą, nie dość, że Samarytanka, to jeszcze kobieta, a Jezus z nią rozmawia. I tak jakby cały czar prysł, prawda? Tutaj ta kobieta już dochodzi do tego uznania, że Jezus jest Mesjaszem, ale spokojnie, nie wszystko stracono. Nikt z nich jednak nie zapytał, czego od niej chcesz albo o czym z nią rozmawiasz. I teraz proszę popatrzeć na kobietę. Co by się stało, gdyby oni od początku tam siedzieli? Kobieta zaś zostawiła naczynie do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców: chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie On jest Chrystusem? Ci więc wyszli z miasta i przybyli do Jezusa. I tu jest ta różnica, o której powiedziałem na początku, pomiędzy Nikodemem a kobietą. Nikodem gdzieś się rozpłynął. Nie jest nic konkretnego powiedziane, co z nim dalej. A kobieta zostawiła ten znak swojej wyższości nad Jezusem, prawda, ten czerpak, ten dzban, i poszła. Ona poszła do tych ludzi, przed którymi jeszcze przed chwilą chciała się ukryć. Przyszła o 12 do studni, żeby nikogo nie było. A teraz zwróćcie uwagę, nawet ci uczniowie nie byli w stanie przeszkodzić w tym, a może nawet trochę pomogli, zobaczyła, ktoś się zbliża. Ona po prostu eksplodowała, ona pobiegła do swojej miejscowości, do tych, których się wstydziła. Zwróćcie uwagę, jaka zmiana, jakie uleczenie, jaka przemiana serca. I mówi im, wyznając przed nimi swoje winy: On mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Oni pewnie wiedzieli, co uczyniła, prawda, dlatego się ich wstydziła, a teraz po prostu nie boi się. Oni mi powiedzieli wszystko, co uczyniłam. I teraz mocą jej świadectwa oni pobiegli do studni spotkać Jezusa. Popatrzcie, jaka piękna postawa. Kogoś, kto spotyka Chrystusa, ten człowiek tak się przemienia, że idzie, mówi o Chrystusie i powoduje, że inni też chcą zobaczyć Chrystusa. To naprawdę musiała być wielka przemiana, że kobieta, którą pewnie pogardzano w mieście, oni ją zobaczyli, usłyszeli i jak ją zobaczyli, coś chyba się musiało stać. Warto to zobaczyć. I pobiegli do studni. W tym czasie, tak jakby mamy tą rozmowę Jezusa z uczniami, to można sobie w domu prześledzić. Ja tylko podam dwie rzeczy, że, bo tam jest o pokarmie, prawda? Oni przynieśli ten pokarm, a Jezus mówi: nie, ja nie chcę już jeść, bo ja pełnię wolę Ojca i to jest moim pokarmem. Zwróćmy uwagę, że Jezus też, tak jak powiedziałem, tej wody nie pije. Mówi: daj mi się napić, ale wcale nie o wodę chodzi. Tak samo tutaj, oni idą po pokarm. Za chwilę w 6 rozdziale będzie rozmnożenie chleba i Jezus powie, kto spożywa, tak jakby komentując to: ciało moje pije moją krew, ma życie wieczne. Tak więc wskażę za chwilę na inny pokarm, który już tu zapowiada. Kto pełni wolę mojego Ojca, nie potrzebuje jeść, w cudzysłowie. I teraz 39 werset, to sobie w domu można to wcześniejsze przeczytać. Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. A więc zobaczcie, jaka moc tej kobiety. Można by ją nazwać apostołką apostołów, ale tą apostołką apostołów jest kto? Święta Maria Magdalena. Bo ona po zmartwychwstaniu pobiegła, zobaczyła grób pusty, 20-21 rozdział Ewangelii Jana i poszła po tych chłopów, którzy tradycyjnie siedzieli gdzieś tam, prawda, bali się i ten. I ona powiedziała, nie ma Pana. I ona im to objawiła. Dlatego ten tytuł Kościół Wschodni jej przydaje. Ale tak samo działa ta Samarytanka. Ona poszła i doprowadziła ich do Jezusa. Tak więc oni z ciekawości poszli i teraz przyszli do Niego z prośbą, aby pozostał u nich i przebywał tam 2 dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez Niego nauce. Zobaczcie, jak zostały przekroczone wszelkie mury, wszelkie zahamowania. To, co później powie święty Paweł w liście do Efezjan. W Chrystusie nie ma już ani Żyda, ani Greka, ani poganina, ani wierzącego. Zburzył Chrystus ten mur rozdzielający ludzkość, bo w Nim wszyscy jesteśmy jedno. Zburzył Chrystus podziały na kobietę, mężczyznę. Nie to, żeby zlewało się wszystko w jedno, ale tak jakby to, że my się różnimy, nie może być przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Zburzył te zwyczajowe, tak jakby karmione nienawiścią przez lata podziały na Żydów i Samarytan. Zobaczcie, no poszli z uczniami, prawda? A więc Żydzi zamieszkali w miasteczku samarytańskim, głosili dobrą Ewangelię, dobrą nowinę i uwierzyli, i gościli, i nagle się pojednali, prawda? Tak więc Chrystus tak jakby doprowadza do pojednania serca człowieka, przebacza tej, tak jakby ona doświadcza, musi doświadczać jakiegoś ogromnego przebaczenia, pojednania, uzdrowienia, też doprowadza do uzdrowienia tych wszystkich relacji międzyludzkich. I teraz najważniejsze. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło, dzięki głoszonej przez Niego nauce, do tej kobiety zaś mówiono. Teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami Go usłyszeliśmy. Wiemy, że naprawdę On jest Zbawicielem świata. Kobieta była tylko tą apostołką. I co jest zadaniem apostoła? Nie to, żeby teraz chodźcie za mną, ja wam pokażę Jezusa. Chodźcie, ja wam pokażę Jezusa, wskażę na Jezusa. To, co mówiliśmy sobie przy Kanie Galilejskiej o Matce Bożej, prawda? Hodogetria, wskazująca drogę. Ona zawsze wskazuje na Jezusa. I takie jest nasze zadanie. My, doświadczywszy miłości Chrystusa, która najpełniej objawia się w przebaczeniu, idziemy z tym doświadczeniem do drugiego człowieka, do którego jesteśmy posłani, głosimy im, czy słowem temu drugiemu człowiekowi, czy chociażby swoim życiem, tak jakby podprowadzając do tego, żeby ten człowiek sam powiedział, teraz ja chcę nie tylko już na Ciebie się patrzeć i Ciebie podziwiać, co się z Tobą stało, ale chcę spotkać Chrystusa. I jak spotkam Chrystusa, to ja nie odciągam Go, choć, bo to ja Ci powiedziałem, Panu, to ja, zobacz, ja Ci powiedziałem. Nie. Ta kobieta cieszyła się, prawda? Oni mówili, dzięki, że nam powiedziałaś, ale teraz wierzymy, bo Go spotkaliśmy. I możemy razem Go chwalić i razem korzystać z tej dobrej nowiny. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę sobie to przeczytać, przemedytować. Tak jak mówiłem, to te nasze katechezy mają służyć zachęceniu do czytania Pisma Świętego. Czy są jakieś pytania?